A dzisiaj naszym gościem Mateusz Lech, bloger, redaktor Biznes Alert, ale też Ekonomia Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Dzisiaj na Rosji się skupimy. Zanim ekonomia, zanim gospodarka, to trochę o militariach porozmawiajmy. Oglądał pan defiladę z okazji 9 maja na Placu Czerwonym?
Tak, tak, miałem okazję obejrzeć jednym okiem, robiąc swoje rzeczy. Była ciekawa, była tak. To było coś wspaniałego.
Ciekawa, to znaczy?
No, tak, takiego rozmachu w drugą stronę to ja jeszcze nie widziałem w historii tych parad.
Czyli tak naprawdę, rozmach ujemny, jak rozumiem.
Rozmach ujemny, tak. Brakowało praktycznie wszystkiego. Pokazów lotniczych, których już nie było w zeszłym roku. Ze względu na to, że się bali najprawdopodobniej puszczać cokolwiek w powietrzu, żeby jednocześnie drony nie latały, bo to mogłoby być gdzieś tam zaburzone. Nie było za bardzo artylerii, obrony przeciwlotniczej, jednostek bojowej piechoty, jednostek pancernych.
Właśnie coś, co jest symbolem Rosji. Czołg, dzieci w przedszkolach za czołgi się przybierają, czołgami jeżdżą, a tu zdaje się, jak czytam komentarze, bo ja na żywo nie oglądałem, to ten czołg był tam jeden.
Jest już dementi, były trzy.
Ach,
trzy czołgi T-34, natomiast jechał jeden, dwa stały. Gdzieś z boku.
Jak w ruskiej armii, ja rozumiem, że...
Zabezpieczały tyły, więc tak.
Dwa stoją, jeden jedzie. Do tej pory każdy z nas ma takie wyobrażenie jako wielkiej defiladzie wojskowej pokazującej moc, siłę, wielkość armii rosyjskiej. No teraz jeden czołg i to nie najnowszy, T-34. Historyczny. Pamiętajmy, on zawsze jeździł, on w tych paradach zawsze jako symbolicznie, jako czołg, symbol II wojny był obecny, ale za nim jechały nowoczesne z tą armatą T-14 na czele, nowoczesne czołgi. Teraz był sam jeden historyczny model i tyle.
Tak, dodam tylko produkowany w latach 41-58, więc naprawdę bardzo stary czołg. No a mówiło się, że przed wojną, że Rosja ma ponad 10 tysięcy czołgów, nie? Więc troszeczkę ich ubyło w tym momencie.
No to przełóżmy tą defiladę 9 maja w Dniu Zwycięstwa, jak to nazywają Rosjanie, na stan gospodarki rosyjskiej. Czy podobnie wygląda sytuacja gospodarcza w Rosji, jak ta sytuacja militarna tej armii, która się pojawiła na Placu Czerwonym?
Są dwie teorie. Teoria pierwsza, powtarzana przez polskich gdzieś tam oficjeli po słowach rosyjskich ekonomistów, że Rosja ma się świetnie. Natomiast zajmujemy się na portalu ekonomiarosji.pl już od dłuższego czasu, no i na profilach twitterowych moim, pan Zen i Paweł Jerzowski, rozkładaniem tej całej gospodarki na części. Przeszukujemy prasę branżową rosyjską i dzień po dniu wrzucamy takie tematy dotyczące rosyjskiej ekonomii na co dzień. Paweł troszeczkę poważnie, ja troszeczkę bardziej humorystycznie, sarkastycznie. Ale ogólnie pracujemy prężnie i gdzieś to sobie sprawdzamy dzień po dniu tych tweetów, to już dziesiątki tysięcy zrobiliśmy.
Codziennie no prasówki i jak wygląda? A bo to zanim sam efekt, tak. Tylko powiedzmy, dlaczego są dwie teorie, pewnie trochę różne, jakie my faktycznie mamy dane? Skąd czerpiecie źródła i co my możemy faktycznie o stanie gospodarki rosyjskiej powiedzieć?
Zacznijmy od tego, że dane publikowane są przez Ministerstwo Finansów Rosji, różne organizacje rządowe, no i Rosstat, czyli odpowiednik naszego GUS-u. Natomiast w 2022 większość danych było podawane, natomiast w lutym tego roku Duma Państwowa przegłosowała ustawę, gdzie mają możliwość niepodawania pewnych statystyk. I w tym momencie, na przykład w kwietniu, mieliśmy przykład takiej dużej, ważnej statystyki dotyczącej wydobycia i handlu ropy naftowej, którą po prostu nie podali. Sytuacja z inflacją jest też bardzo szemrana, gdzie 1 kwietnia w nocy dekretem Putina inflacja spadła z dwucyfrowej na 4, obecnie jest 2,7, gdzie pojedyncze produkty rosną po kilkadziesiąt procent. W tym momencie widzimy to i spożywka, i tak zwane towary z importu równoległego, stal.
A to jest jeszcze możliwość, żeby w oficjalnych danych wyszukać takie tropy, które zbliżałyby do faktycznego opisu rzeczywistości, żeby no nie bez tych oficjalnych głównych danych, ale poszperać w danych składowych i obliczyć przybliżoną inflację w Rosji na przykład.
Przybliżonej inflacji w Rosji nie jesteśmy w stanie obliczyć, natomiast jesteśmy w stanie gdzieś tam wyłapywać po troszku te cząstkowe informacje i widzimy, kiedy to nie pasuje do siebie. Bo jeżeli przeczytamy jakiś artykuł, dajmy na to w Izvestii i widzimy informacje o nie wiem, wzroście produkcji danego sektora, gdzie widzieliśmy 2 czy 3 miesiące wcześniej no, ewidentne załamanie na tym rynku, no to widzimy, że to nie gra i jesteśmy w stanie naświetlić, że to wyglądało tak przed chwilą i nagle magicznym dotknięciem czarodziejskiej różdżki się zmienia. Dostaliśmy dane za realizację budżetu na 26 kwietnia, jeżeli chodzi o realizację budżetu Federacji Rosyjskiej. I to nie był łatwy do zdobycia dokument, ale udało nam się to i opisaliśmy to krok po kroku. Jeżeli pan chce, to mogę kilka liczb podać, jak to wygląda w tym momencie, bo jest to też bardzo ciekawe.
No to poproszę to, te kilka liczb ustawmy w szeregu.
Dobra, tak więc rok do roku wpływy do budżetu Rosji spadły o 36,5%. Jest to no, wręcz katastrofalne, jeżeli można powiedzieć o dochody jakiegoś państwa, które w rok traci niemal 40% dochodów. Ja tylko zaznaczę, że cała gospodarka Rosji i jej PKB no, w gruncie rzeczy w dużej mierze zależy od eksportu ropy i gazu. Te dochody z tych sektorów załamały się o prawie 50% rok do roku. Straciła Rosja swojego najlepszego klienta, który płacił dobrze, terminowo, marżowo i w walutach wymienialnych, czyli euro i dolar. W tym momencie nie dość, że no ten handel się załamał. Rosja w tym momencie marginalnie dostarcza w stosunku do tego, co było wcześniej, gazu, bo to jest zaledwie 4% z tego, co było. No ale dodatkowo rynek azjatycki jest specyficzny. Duzi gracze, czyli Chiny i Indie, wynegocjowały duże rabaty od cen, które są giełdowe, a dodatkowo rozliczają się w walucie własnej, czyli w juanach i rupiach. I jeżeli chodzi o Indie, które w tym momencie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy, to nie dość, że mają wysokie rabaty, płacą Rosji w rupiach i zrobiła się wielka górka na prawie 40 miliardów dolarów na rosyjskich kontach, rupi, z którymi nie mają co Rosjanie zrobić. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy dolara lub euro, to jeżeli klienci nam płacą w takiej walucie, to jesteśmy w stanie sprzedać Francji ropę, dostać za to euro, kupić w Niemczech maszyny i ten pieniądz krąży w obiegu.
No dobrze, jeżeli mamy rupi, to nie możemy pójść do Hindusów, żeby nam sprzedali noktowizory, albo kamizelki, albo mundury, wszystko to, co potrzebujemy.
Tak naprawdę rok do roku handel między tymi dwoma krajami, właściwie eksport z Indii do Rosji spadł o 12%. Więc i w tym momencie za marzec eksport z Indii do Rosji wyniósł 300 milionów dolarów, gdzie dla porównania import z Indii do Togo, takiego małego kraju w Afryce, wynosił 400 milionów dolarów. Więc tak naprawdę Rosjanie sprzedają bardzo dużo do Indii.
A mało kupują. Mniej niż przed wojną, ale to z drugiej strony znowu pytanie trochę laika, a trochę też prowokacyjne. Nie może Putin pójść do kantoru i sobie wymienić tych rupii na dolary i potem hulaj, dusza, piekła nie ma?
1000 rupii, owszem. 40 miliardów tej dysproporcji, ciężko.
Ale to nie ma w świecie bilionów dolarów derywatów, instrumentów pochodnych fruwających od kapitału przez raje podatkowe, nie można poupychać jakichś 40 miliardów.
To jest taka kwota, która przyciągnie uwagę Stanów Zjednoczonych, które zabraniają takiej wymiany, więc Indie naraziłyby się na potężne sankcje finansowe. Nie mogą. W tym momencie nawet między sobą Rosja z Indiami ma problem, jak rozliczyć zakup sprzętu wojskowego, które Hindusi kupili w zeszłym roku na kwotę 2 miliardów dolarów i nie za bardzo są w stanie dojść do porozumienia, jak przekazać sobie te pieniądze.
No dobrze, to Stany nie, bo będą sankcje, bo zareagują, ale to nie można na juany wymienić na Chiny, już produkują tyle rzeczy, że na pewno coś tam w Chinach można w sklepie dostać.
Prawdopodobnie tak, natomiast do teraz nie doszli do takiego porozumienia. Indie chciały po prostu handlować swoją walutą. Rosja przystała na ten warunek, przystała na rabaty ze względu na to, że nie miała alternatyw, no bo odcięła sobie Europę swoimi działaniami. No i powstał klops. I teraz jest sytuacja patowa. Kilka dni temu odbyło się spotkanie, próbują rozwiązać tą sytuację. Natomiast na razie nie ma rozwiązania.
Spadają dochody z ropy, z gazu, jak to rozumiem również, bo też rynek europejski jest niedostępny. Trudno pełną na taką jakąkolwiek rekompensatę na innych rynkach. No to w takim wypadku, jak to się odbywa, ten ubytek przychodów z węglowodorów, jak wpływa na całą gospodarkę? Bo jeżeli nagle się traci prawie 40% dochodu, to jakby w Polsce wyparowało te powiedzmy 180 miliardów złotych wpływu, no to byłaby katastrofa. Jak to wygląda w Rosji?
40% spadają wpływy, tak, i wygląda to tak. W zeszłym roku Rosja, gdy zaatakowała Ukrainę, to nastąpiła panika na rynkach surowcowych, gdzie ceny gazu, ceny ropy wystrzeliły w górę na giełdach. I w połowie roku, w okolicy maja, Rosja miała 22 miliardy dolarów nadwyżki w swoim budżecie. Więcej niż planowała, więc prowadziła wojnę, zabijała Ukraińców, zdobywała tereny i jeszcze na tym świetnie zarabiała. Natomiast później, gdy sankcje zaczęły działać i wojna stawała się coraz bardziej kosztowna, to w grudniu zakończyli z deficytem w okolicach w tym momencie po przeliczniku około 40 miliardów dolarów. Więc z nadwyżki w połowie roku 22 skończyli na minus 40, a w tym roku na 26 kwietnia mają kolejnej dziury już 72 miliardy dolarów. Więc, a to jest dopiero 4 miesiące roku. Wykonali w tym momencie 155% zakładanego planu deficytu, który sobie przewidzieli na rok 2023. Więc składając jedną kwotę z drugą, no to jesteśmy już na minusie ponad 100 miliardów dolarów. Uszczuplone mamy też rezerwy walutowe, które też spadły. I mamy problemy z płynnością. I to jest największy problem w tym momencie Rosjan, ze względu na to, że posiadali ponad 600 miliardów dolarów rezerw walutowych i tak dalej. 300 zostało zablokowane, kolejne ponad 100 trzeba jakoś posiłkować się deficyt, a te, co zostały, są to często rzeczy, których nie tak łatwo spieniężyć. Na przykład pakiety kontrolne firm rosyjskich, takie jak Gazprom, Sberbank, Aeroflot. Są to teoretycznie wartości, gdyż normalnie w czasach pokoju i tak dalej można by było tym lawirować, można by było sprzedać na rynku zagranicznym. Natomiast w tym momencie są to rzeczy nieruszalne. Tak samo jak sobie ściągnęli 40 miliardów rubli, to też jest część tych rezerw, z którymi nie mogą w tym momencie nic zrobić. Jest to strasznie ciężkie w upłynnieniu. Tak samo jak duże złoża złota. którego też nie można puścić na rynek od tak w dużej ilości, bo spowoduje to kaskadową obniżkę cen na rynkach i wszyscy stracą.
No więc tutaj... Jak rozumiem, jeżeli gospodarka, czy w tym przypadku budżet, przynajmniej budżet Rosji, jak rozumiem, jest zaszachowany i nie bardzo ma gdzie się ruszyć, no czeka go bankructwo, no a wcześniej pewnie jeszcze wysoka inflacja, może hiperinflacja. To jest pewne? Możemy powiedzieć, że za pół roku do roku nastąpi atrofia, upadek, zapaść finansów publicznych w Rosji?
Ciężko przewidywać się co do czasu, natomiast jeżeli nie zmienią się różnice między wydatkami a dochodami, które w tym momencie na kwiecień mieliśmy wpływy do budżetu na poziomie, tam chyba było 5 bilionów rubli, ale wydatki były 10 bilionów. Więc różnica na poziomie 5 bilionów rubli po 1/3 roku, no to po prostu no ten budżet nam się rozjeżdża. Nie można prowadzić państwa, które wydaje dwa razy więcej niż zarabia, a dodatkowo nie ma źródeł finansowania zewnętrznego.
No właśnie, no bo... ale może ma, może Chiny pożyczą, nie można.
Rosjan... Nie pożyczają. Chiny odmówiły pożyczki takiej.
Czyli więc... co, Rosja nie ma skąd pożyczyć trochę miliardów dolarów?
Tylko i wyłącznie mogą się posiłkować rynkiem wewnętrznym i struktura zadłużenia w tym momencie zmienia się z rynków zewnętrznych na rynki wewnętrzne i mamy tak zwane dobrowolne składki od biznesu, od oligarchów, mamy podwyższania podatków, mamy propozycję wprowadzenia podatku wojennego od 1-3% dla mężczyzn między 19 a 45 bodaj rokiem życia, teraz dokładnie nie pamiętam.
A jak głęboki jest ten wewnętrzny rynek pożyczkowy czy finansowy dla budżetu rosyjskiego?
Jest to ciężkie do oszacowania, natomiast są jeszcze duże rezerwy w narodzie, więc jest możliwość podnoszenia opłat, podnoszenia składek zdrowotnych, niezdrowotnych, wydłużanie wieku emerytalnego. Obniżania emerytur, no po prostu okrajowanie tego tortu po rantach, żeby jak najdłużej wystarczyło.
A może po prostu puścić prasy drukarskie?
Tylko, że to by, tak, tylko że to będzie powodowało inflacji, wzrost inflacji, nie? No bo to siła pieniądza będzie...
Łatwiejszy podatek do ściągnięcia niż podwyższenie wieku, co wiemy więc, z własnego doświadczenia krajowego.
Tak, więc tu mamy bardzo wiele elementów, które może jeszcze Federacja Rosyjska wdrożyć i zacieśniać tą pętlę na własnych obywatelach, zubażać społeczeństwo, wyciągać finanse, które mogłyby być przeznaczone w przyszłości na inwestycje, na rozwój firm, na edukację, bo mamy cięcia też we wszystkich sektorach. Edukacyjny, zdrowotny, więc tam mamy po kolei po prostu przycinanie budżetu, żeby jak najwięcej można było wrzucić na wojnę.
A właśnie, a jak to się przekłada, to już ostatni temat, panie redaktorze, ten kryzys sektora wydobywczego, no i to przełożenie bezpośrednio na budżet państwa, także w ramach wydatków wojennych, jak się przekłada na inne sektory gospodarki realnej?
Ogólnie mamy spadki praktycznie wszędzie, poza sektorem zbrojeniowym oraz sektorem tekstylnym. Czyli produkcja na przykład mundurów, no i uzbrojenia. Aha, i elektronika użytkowa, natomiast tam też większość najprawdopodobniej będzie kierowana do produkcji broni, nie? Więc, a tak w każdej pozostałej, tak samo struktura zatrudnienia zmienia się z handlu, służby zdrowia, edukacji i tak dalej. Przechodzi w administrację i wojskowość. Też takie dane publikowaliśmy.
A bezrobocie się pojawia, czy jeszcze nie?
Nie, bezrobocie jest bardzo niskie, ale tutaj mamy dwa czynniki. Pierwszy, że setki tysięcy ludzi zostało zmobilizowanych i jest w wojsku, więc brakuje rąk do pracy. Drugi, pracownicy tak zwani sezonowi. Co roku do Rosji przyjeżdżało około 5 milionów ludzi z Azji Centralnej do prac sezonowych. Rolnictwo, budowlanka i tak dalej. W tym momencie w zeszłym roku przyjechało tylko 200 tysięcy. Więc brakuje prawie 5 milionów ludzi do pracy. Więc te bezrobocie na razie utrzymuje się na niskim poziomie. Ale tutaj inna kwestia, czy podane dane są prawdziwe, czy w tym momencie już mamy manipulacje, ale wydaje mi się, że mogą być prawdziwe ze względu na to, że po prostu bardzo dużo rąk do pracy nie ma.
A z drugiej strony to jeszcze zobaczmy, jakie mogą być scenariusze dla tej realnej takiej gospodarki, dla sektorów przemysłowych, chociażby blogerzy ze stajni turbopatriotów często apelują o wprowadzenie gospodarki wojennej, czegoś na kształt zarządzania, jak za Stalina bywało.
Tak,
to
tak.
Dałoby radę, żeby jakoś utrzymać produkcję w Rosji.
Ja powiem więcej. Te wprowadzenie tak zwanej gospodarki sterowanej centralnie, trwają już prace. Trzy duże uniwersytety ekonomiczne w Rosji już pracują nad systemem. Na początku testy będą trwały do 2025 i dotyczyły będą tylko kilku sektorów, takich newralgicznych, ale później nie wiadomo, co się wydarzy. Gospodarka sterowana centralnie jest też swoistą odpowiedzią na pewne braki w dostępie do produktów ze względu na ograniczenia sankcyjne, więc jest to jeden ze sposobów na radzenie sobie w takiej sytuacji i to już się dzieje, w sensie już trwają rozmowy, już trwają pierwsze testy.
Już trwają przymiarki do tego, jak przejść na gospodarkę centralnie sterowaną, na gospodarkę typu wojennego. No to na koniec pytanie, jak długo gospodarka rosyjska to wytrzyma? Czy zobaczymy taką realną zapaść nie tylko budżetu, czy nagle trzeba będzie zastopować wypłatę pensji dla budżetówki czy emerytur? No ale w ogóle, że ta gospodarka zacznie się rozłożyć w szwach, trochę jak gospodarka niemiecka czy pierwszej wojny, czy drugiej wojny światowej.
Tak, taka ciekawostka. Niemiecka gospodarka po wojnie, rok po wojnie, zaliczyła spektakularny spadek 55 chyba, czy 52% PKB. Ze względu na to, że to, co obserwujemy w tym momencie i niektóre pozytywne liczby, to jest tak naprawdę pompowane produkcją wojny i jedną produkcją przygotowania się, zabezpieczeń w stylu okopy, bunkry i tak dalej. Natomiast uciekł biznes zagraniczny. Wyjechało ponad 2000 firm, kapitał w wysokości ponad 200 miliardów opuścił Rosję w 2022 roku. W tym momencie ponad 2000 firm czeka na pozwolenie na opuszczenie Rosji, bo jest wprowadzony w zeszłym roku taki przepis, który jeżeli jesteś firmą zagraniczną i chcesz opuścić Rosję, to nie możesz sobie zrobić tego od tak. Musisz zgłosić podanie do odpowiedniej komisji państwowej. Ona musi wyrazić tobie zgodę na sprzedaż biznesu i warunek jest jeden, minimum 50% rabatu na taką sprzedaż. I na 2000 wniosków komisja zbiera się 3 razy w miesiącu, rozpatruje po 7 wniosków na takie zgłoszenia. Więc te firmy, które już w tym momencie są w kolejce, te ostatnie mogą czekać nawet 8 lat, jeżeli się nic nie zmieni. Więc to też jest w jakiś sposób pomysł na zabezpieczenie się, żeby ten kapitał tak szybko nie odpływał. Natomiast te firmy są już w tym momencie też zniechęcone i ciężko będzie, żeby później wróciły. Będzie trzeba ich jakoś mocno zachęcić.
I żeby zwiększały, czy w ogóle utrzymywały, czy w ogóle chciały kontynuować produkcję. I tak. Taka jest sytuacja, taka jest rzeczywistość i codzienność rosyjskiej gospodarki, o czym mówił Mateusz Lech, bloger w portalu Ekonomia Rosji, redaktor Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.